na zegarze za 10 minut, godzina 9. Słuchają Państwo poranka wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Byliśmy w Tokio, byliśmy w Wilnie, byliśmy w Hongkongu, a teraz łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest pani Irena Lasota. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dowiedzieliśmy się, że kontrkandydatem Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2020 roku może być miliarder i właściciel mediów pan Bloomberg. Może być ubiegać się o nominację demokratów. Co o tym mówią media amerykańskie i co pani o tym sądzi?
No więc media wiedziały od kilku tygodni, że to może coś takiego być, to jest jedno. A po drugie, nikt specjalnie nie bierze go na serio, w sensie jako kandydata, czy tam, rzeczywiście on ma olbrzymie pieniądze i być może kiedyś, kiedy o wszystkim nie było jeszcze internetu i decydowało kilka gazet i kilka stacji telewizyjnych, w czasach Hearsta na przykład, Williama Hearsta mam na myśli, to mogłoby robić różnicę to, że on jest taki, że jest miliarderem. Ale w tej chwili raczej nie, zwłaszcza, że nie bardzo wiadomo, kto by na niego głosował, ponieważ na razie nie wygląda on na kandydata, który miałby poglądy centrowe. Raczej chyba i jedni, i drudzy, to znaczy republikanie i demokraci, nie są tym zachwyceni.
A co w obozie demokratów w takim razie słychać?
Demokraci mieli chyba w środę debatę. Jak zawsze jest to debata bardzo gęsta, znaczy było 10 osób. I sama debata była nieciekawa, ponieważ oni więcej wszystko powtarzali, co już mówili przedtem, ale zwykle w takich debatach komentatorzy, publiczność podobno, bo komentatorzy wiedzą lepiej, co my myślimy, patrzy, kto dobrze wyszedł, kto słabo wyszedł, ale to właśnie specjalnie sprawdzałam różnych komentatorów i to raczej wygląda na to, że niezależnie od tego, jak kandydat się zachowuje, chyba że coś zrobi strasznego albo nadzwyczajnie dobrego, to komentatorzy chwalą tych, których chcieliby widzieć jako kandydata demokratów. Więc na przykład tak zwany słynny burmistrz Pitt, którego nazwiska już nikt nawet nie próbuje wymówić, no był dosyć mdławy, ale on jest taki bardzo przyjemny, taki miły, chce, żeby wszyscy byli z sobą zgodni, więc ci, co go popierają, mówili, że doskonale wypadł. Chyba z takich kandydatów, nie wiem, czy to nazwisko w ogóle komuś coś mówią, bo ja nawet staram się specjalnie nie zaśmiecać sobie głowy większą ilością tych kandydatów, ale taka Kamala Harris z Kalifornii, senator, ona za bardzo się stara i to trzeba powiedzieć, że właśnie w takim stylu, że się nie podoba ani komentatorom, ani podobno publiczności, bo spadają jej notowania. No i biedny, znaczy tam było kilka takich momentów może zabawnych. Amy Klobuchar z Minnesoty, no tak na pytanie, czy ona myśli, że Amerykanie są gotowi, żeby kobieta została prezydentem, odpowiedziała, no przecież kobieta może w każdej chwili pobić mężczyznę, na przykład Nancy Pelosi, to jest speaker Izby Reprezentantów, codziennie upokarza, czy wali, czy wygrywa z Trumpem. To było, więc jeżeli takie coś przez 2,5 godziny jest jedną z głównych sensacji, to widać, że tam specjalnie o niczym nie mówiono. To już są takie zwyczaje, które nie bardzo można zrozumieć, że te amerykańskie kampanie trwają czasami 2 lata, a czasami nawet dłużej, a już to przygotowywanie się do tych primaries jest tak długie, że już to wyczerpuje ludzką cierpliwość. Nie mówię o kandydatach, tylko o nas. W Anglii czy w wielu europejskich krajach kampania nie trwa dłużej niż 3 miesiące, czasami 4, ale to, że to się ciągnie, to też bardzo wpływa na to, że właściwie nie można się o niczym innym dowiedzieć, ani o tym, co się dzieje na świecie, ani co się dzieje naprawdę w gospodarce. Mówię naprawdę w sensie, że jeżeli to nie dotyczy wyborów, to mało ktoś o tym mówi.
Czyli w obozie demokratów na razie żadnego porządku nie ma.
Nie, żadnego. To znaczy porządkiem można nazwać, że bardzo na lewo jest Bernie Sanders. Na prawo u demokratów chyba nie ma nikogo, dlatego że jakoś się też utwierdziło, że znowu jak mówię prawo, lewo, to w tych kryteriach amerykańskich. Bardzo być na lewo to mieć całkowicie powszechną, zresztą obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, a gdyby ktoś był na prawo, to musiałby powiedzieć na przykład, że jest za ograniczeniem prawa do przerywania ciąży, czegoż chyba żaden demokrata startujący w wyborach nie chciałby pójść w tym kierunku, albo też na prawo byłby ktoś, kto by uważał, że nie należy ograniczać posiadania broni, albo byłby za karą śmierci. No to już są takie standardy dla partii demokratycznej. Powiedziałabym nawet, że partia republikańska w tych właśnie kilku standardach, o których powiedziałam, bywa nawet bardziej elastyczna.
Z kolei informacja, która trafiła na czołówki portali internetowych w Polsce, dotyczy sankcji na Nord Stream 2 w projekcie ustawy o budżecie Pentagonu.
No to jest doskonałe. To jakby potwierdza to, że Stany Zjednoczone bardzo serio odnoszą się do, czy powiedzmy Stany Zjednoczone, jak często mówię, to nie tylko jest jeden człowiek prezydent, tylko właśnie Pentagon, Departament Stanu, Kongres, bo to właśnie idzie między tymi wszystkimi jeszcze innymi komórkami, poważnie odnosi się do geopolitycznych problemów Europy, nie tylko Polski, ale w ogóle całego energetycznego, próby energetycznego dominowania Rosji. Więc to jest doskonałe. Jedyny problem polega na tym, że w tej chwili nie wiadomo, czy ten budżet, nie z powodu Nord Stream 2, czy ten cały budżet zostanie zatwierdzony, bo może stać się, tak jak w zeszłym roku, piłką futbolową pomiędzy Izbą Reprezentantów, która przygotowuje budżet, i prezydentem, który może aprobować go albo nie.
Zanim zapytam się o to, co słychać u Donalda Trumpa, to zapytam się o Teheran i o Iran. Jakie wiadomości z Iranu trafiają do mediów amerykańskich?
No, przypuszczam, że takie same jak do Polski. To znaczy, że jest bardzo odłączony internet, że są zamieszki, rewolty w całym kraju i że władze w ogóle nie mają żadnych problemów z tłumieniem tego. Mowa jest Amnesty International, która zawsze jest bardzo konserwatywna, mówi, że jest chyba dzisiaj było 150 zabitych. Media mówią o dużo większej ilości. To, co przebija się albo z samego internetu z Iranu, albo od ludzi, którzy są w kontakcie z Irańczykami, sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna, ponieważ jest to kolejne, już nie pierwsze powstanie przeciwko władzy mułłom. I tu nie chodzi o mułło czy nie mułło, znaczy chodzi o to, że jest to dyktatura akurat z profilem religijnym, ale to jest po prostu dyktatura i na pewno to, że pogarsza się sytuacja ekonomiczna, na pewno też wpłynęło na to. I zwolennicy prezydenta Trumpa podkreślają, że jest to właśnie wynik nałożenia z powrotem sankcji, ale tutaj istnieje też obawa, że nawet jeżeli to jest skutek amerykańskich sankcji, to co Ameryka może zrobić? Znaczy, jak Ameryka może pomóc tym, którzy tam walczą o jakieś, o demokrację, czy jakiś tam stopień wolności, czy demokracji.
A na zakończenie, czy coś nowego zdarzyło się w historii Donalda Trumpa?
No tak, i o tym będzie chyba mowa jutro, pojutrze i pojutrze. Mianowicie w Ameryce jest Freedom of Information Act. To jest takie prawo, że rządowe rzeczy, które istnieją w różnych komórkach rządowych, muszą być dostępne dla obywateli. I chociaż Kongres, Izba Reprezentantów ma olbrzymie trudności w uzyskaniu różnych dokumentów, ktoś, kto... Już nie pamiętam, jakaś organizacja prawnicza chyba złożyła do Departamentu Stanu podanie o to, żeby sprawdzić, jakie były usprawiedliwienia na wstrzymanie dostaw broni na Ukrainę, i się okazało, że właściwie między Białym Domem a Departamentem Stanu zapanowała panika, ponieważ Biały Dom próbował na 10-20 sposobów uzasadnić to wstrzymanie broni, zwłaszcza kiedy się Biały Dom dowiedział, że sprawa zostanie ujawniona. Więc to tylko pokazuje, no znowu jakieś kolejne matactwo, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe dla nas, którzy się tym pasjonują, to analizują, ale nie wiem, czy to akurat też wpłynie na zmianę podejścia do podejścia Republikanów do sprawy impeachmentu, ale zobaczymy jutro pojutrze.
I usłyszymy o tym w przyszły poniedziałek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. W studiu Aleksander Wierzyński.
I zapraszam Państwa do tygodniku. W tygodniku w sieci Aleksandra Rybińska zajmuje się postacią Evo Moralesa, który mógł zapisać się w historii jako pierwszy przywódca Boliwii wywodzący się spośród ludności indiańskiej, który dźwignął najniższe warstwy społeczne z biedy, ale się tego tak się nie zapisał i jak to się stało, właśnie Aleksandra Rybińska opisuje. Jan Rokita pod wrażeniem wywiadu Emmanuela Macrona, który przepowiadał śmierć mózgową NATO, pisze o różnicach pomiędzy widzeniem Francji i Polski, naszej środkowej Europy. Dziś we Francji niemal otwarcie przyznaje się, że rozszerzenie Unii z 2004 roku było błędem, który z jednej strony wzmocnił Niemcy, a z drugiej utrudnił spokojne dogadywanie się i robienie interesów z Rosją. Piotr Gontarczyk zajmuje się twórczością profesora Jana Grabowskiego. Od dekady w różnych publikacjach powtarza, że Narodowe Siły Zbrojne uważały Polaków ratujących Żydów za zdrajców sprawy polskie. Okazuje się jednak, że naukowe mistyfikacje propagowane m.in. przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jan Grabowski napisał, że Narodowe Siły Zbrojne opisywały w prasie Polaków jako ratujących Żydów, jako zdrajców sprawy polskiej. Kłopot w tym, że dokumentując swoje odkrycie, posłużył się spreparowanym cytatem. Głównym tekstem tygodnika sieci w tym tygodniu to oczywiście wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim. Pierwszy duży wywiad po wyborach z października. I ciekawe jego elementy już Państwu przedstawiam. Mamy narzędzia, by bronić rodzinę choćby przed tym, co proponuje opozycja oraz ideologiczni ekstremiści w odniesieniu do edukacji seksualnej dzieci. Jestem przekonany, że dla 90% polskich rodzin to nie do przyjęcia. O projektach infrastrukturalnych rządu. To jeszcze raz cytuję pytanie. Przywołajmy opozycję. Pan też słyszał wystąpienia po expose i pytania. A gdzie ten milion samochodów elektrycznych? A gdzie jakiś zrealizowany do końca projekt? Gdzie centralny port lotniczy? No i proszę bardzo. Nad budową centralnego portu komunikacyjnego pracujemy intensywnie. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego zostanie Marcin Horała. Bardzo doceniam to, co zrobił wiceminister Mikołaj Wild, ale widzę konieczność tej zmiany, by te rysujące się na horyzoncie przeszkody nas nie zatrzymały. Program elektromobilności rozwija się świetnie. Najwięksi producenci baterii litowo-jonowych lokują się w Polsce. Ten rynek nie stoi w miejscu, staramy się więc wchodzić w nisze, które dają szansę na sukces. Mało kto wie, że Polska jest jednym z głównych eksporterów autobusów elektrycznych. Jest też i coraz więcej w polskich miastach. 5 lat temu było ich kilkanaście, dzisiaj setki. Badania i rozwój. Najważniejszy wynik w czasach trzeciej RP, coraz bardziej zaawansowany eksport. Najszybciej realnie rosnące wynagrodzenia Polaków od 1990 roku. Życzyłbym każdemu rządowi takich owoców, ale my nie chcemy się zatrzymywać, bo jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Tyle premier Mateusz Morawiecki. I jeszcze zapraszam Państwa do lektury tekstu Konrada Kołodziejskiego Armia na gorsze czasy. Tematyka wojskowa dość często gości na naszych łamach. Każda armia budowana jest pod kątem walki z konkretnie zdefiniowanym zagrożeniem. W przypadku Polski za takie uznano możliwie agresywne działania ze strony Rosji. Dlatego też struktura armii i jej uzbrojenie powinno przede wszystkim służyć odparciu potencjalnego ataku ze wschodu. No i lista zakupów, lista planów, wydatki. 524 miliardy złotych w ciągu najbliższych 15 lat wydamy na nowe uzbrojenie i reformę armii. Tygodnik do rzeczy. Tutaj ciekawy materiał Piotra Semki dotyczący Szymona Hołowni. Polityka Insight 8 listopada napisała, że powtarzają się niedawne informacje polityki Zeit, że dziennikarz i prezenter Szymon Hołownia zamierza wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Prace nad kampanią dziennikarza trwają już od sierpnia. Zaangażowane są w niej dwa sztaby. Jeden skupia się na kwestiach programowych, drugi planuje działania marketingowe, przygotowania, w tym zbieranie wolontariuszy, mają trwać od sierpnia, a przeprowadzone solidne badania opinii publicznej mają wskazywać, że jego start ma sens. Według Wprost w tych badaniach chodziło raczej o sprawdzenie, czy Hołownia nadawałby się na lidera nowego projektu politycznego, gdyby pozyskał finansowanie, a nie na kontrkandydata dla Andrzeja Dudy. Skąd to finansowanie? Tutaj przejawia się, ale bez potwierdzenia, jako intuicja polityczna, nazwisko Dominiki Kulczyk. Pisał o tym m.in. Wojciech Mucha, że informacje o starcie w wyborach Gwiazdora skojarzyły mu się z akcjami charytatywnymi, których trwarzą był Hołownia, ale sponsorem Dominika Kulczyk. Tyle o panu Hołowni. Zdzisław Krasnodębski twierdzi, że w Unii Europejskiej po cichu liczą na Polskę. I kolejny ciekawy materiał, który chciałem państwu polecić, to jest felieton Waldemara Łysiaka poświęcony Litwie. Jesteśmy na świeżo po pięknym pogrzebie polskich bohaterów, którzy walczyli w powstaniu styczniowym, zostali zamordowani przez Rosjan. Pogrzeb wskazujący na to, że to pojednanie polsko-litewskie wreszcie jest możliwe. Rozprawia się z tym Tomasz Łysiak, pisząc, cytując m.in. Wojciecha Tomaszewskiego. Polska uznała niepodległość i granicy Litwy pośpiesznie i bezwarunkowo, nie żądając niczego w zamian, co było ciężkim błędem. W polityce czy w biznesie nic nie oddaje się za darmo. W rezultacie mała Litwa bez litości Polskę lekceważy. Na łamach do rzeczy w 2017 roku Tomasz Kwaśnicki pytał, dlaczego Via Carpatia ma kończyć się w litewskiej Klaipėdzie, obcym porcie przeładunkowym konkurującym z naszymi bałtyckimi portami. Czym Litwa, państwo nam nieżyczliwe, w 2017 roku zasłużyła sobie na taki prezent Rzeczpospolitej Polskiej? W tekście przypomnienie etnogenezy współczesnego patriotyzmu litewskiego i jego antypolskiego nacechowania, o czym właśnie dość dużo mówi Waldemar Łysiak. I jeszcze wywiad, którego nie można, czy tekst, którego nie można przeoczyć, to jest sylwetka biskupa Saracha. To jest biskup, który nie jest w tej chwili promowany w Watykanie. Jego posada jest taka, że może jeździć i dużo spotykać się, między innymi jeździ do Polski, pisze książki o powrocie do katolicyzmu takiego, jaki był. Czy jesteśmy na dobrej drodze, czy powinniśmy przemyśleć stronę, w którą podąża obecny katolicyzm? To jest pytanie zawarte w bardzo ciekawym tekście. Kardynał Sarach widzi w Polsce strażnika chrześcijańskiej Europy. Tyle w przeglądzie tygodników. Krzysztof Skowroński dzisiaj prowadzi poranek, a poranek dalej trwa.
Poranek trwa, będzie trochę muzyki, którą przygotował Jan Olęcki, ale za chwilę połączymy się z Francją, bo tam szykuje się wielka konferencja, ale zanim to zrobimy, zachęcimy państwa do czytania Kuriera Wnet, Śląski Kurier Wnet. Komunistyczna partia Chin chce kontrolować twoje życie. Wywiad z generałem Robertem Spaldingiem, rozmawia z nim Agnieszka Iwaszkiewicz. Czy silna Europa to według pana Europa kierująca się zasadami i wartościami? Przede wszystkim uważam, że należy przyjąć, że Unia Europejska jest instytucją wielostronną i uznać, że nie zawsze reprezentuje wartości istotne dla obywateli krajów reprezentowanych przez Unię. Tak zaczyna się wywiad z generałem amerykańskiej armii, emerytowanym generałem, ale my mamy połączenie z Francją. Tomasz Dzioba przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Szykuje się duża konferencja, duże biznesowe spotkanie, czy nazwać to konferencją, czy inaczej, to teraz pan nazwie i opowie, co to będzie.
Tak. Dwudniowe wydarzenie, które organizowane jest przez Stowarzyszenie Biznesu Polonijnego Invest Eagle Group, którego mam zaszczyt być wiceprezesem. Ze strony polskiej włączyło się także szereg organizacji. No jest to przede wszystkim Klub Pronina, jest to Ministerstwo Rozwoju, jest to PAIH, czyli Polska Agencja Inwestycji i Handlu, także Agencja Rozwoju Przemysłu, która w zasadzie była od początku głównym partnerem. I jest to dwudniowa konferencja poświęcona małym i średnim przedsiębiorstwom, które chcą inwestować we Francji, a także poszukiwać partnerów po stronie francuskiej. I generalnie chodzi o to, że duże firmy, duże korporacje, one zawsze działają międzynarodowo. Natomiast małe i średnie firmy muszą być do tego w jakiś sposób zachęcone i właśnie poprzez naszą konferencję my chcemy tym firmom pokazać, że warto inwestować, że warto szukać partnerów za granicą. I przede wszystkim także chodzi o firmy polonijne, które chcemy skłonić do inwestowania w Polsce. Małe firmy polonijne to są też z reguły małe i średnie przedsiębiorstwa i koncentrujemy się na tym segmencie rynku. Pierwszy dzień odbędzie się w ambasadzie RP w Paryżu i będzie to część konferencyjna, gdzie mamy szereg paneli, gdzie zaproszeni goście będą raz, że dyskutować na temat inwestowania w Polsce i we Francji przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a drugie także ze strony francuskiej, gdzie będziemy mieli szereg przedstawicieli administracji, także banków francuskich, które przedstawią ofertę. Między innymi Bank Przedsiębiorców, Bank BPI będzie przedstawiał ofertę i mówił na temat subwencji, jakie są możliwe do uzyskania także przez firmy polonijne. To się będzie odbywało pierwszego dnia, natomiast dnia drugiego to będzie się odbywało w wolnej subła na terenie byłej fabryki Peugeot Citroën, gdzie znajduje się, została ta fabryka zamknięta 6 lat temu, ale znajduje się tam do dziś Muzeum Citroena, gdzie znajdują się wszystkie modele od początku produkcji i tam pośród tych modeli będą znajdowały się stoiska wystawowe polskich firm. Z Polski przyjechało ponad 30 firm. Będą one prezentować swoją działalność. Mamy także panele prezentacyjne na scenie, no i będą rozmawiać z francuskimi partnerami.
A w tle jest polityka, bo jak wiadomo, stosunki polsko-francuskie nie należą do najlepszych, to zarówno jeśli chodzi o politykę, jak i o gospodarkę.
Tak, to prawda. I nawet strona francuska przede wszystkim tutaj, Merostwo Wolnych Słowa, które się mocno w tą konferencję, w to wydarzenie włączyło. Ono, to wydarzenie reklamuje jako nowe otwarcie w stosunkach polsko-francuskich. Także liczymy tutaj, że to będzie taka też mała cegiełka służąca ociepleniu tych stosunków, które, no jak wiemy, nie są ostatnio najlepsze, a w zasadzie no jeszcze od czasów prezydenta Chiraca i jego słynnego zdania, które no nieco te stosunki ochłodziło.
Ale teraz za prezydenta Macron wygląda na to, że jest jeszcze gorzej.
No nie, niestety tak, dlatego my ze swej strony, Polonia francuska, szczególnie tutaj w regionie paryskim i stowarzyszenia, do których należymy, my zawsze staramy się tą Polskę promować, pokazywać jako kraj nowoczesny, jako kraj z silnie rozwijającą się gospodarką i dzięki temu też pokazać z Francuzą, że ten obraz Polski, który często jest lansowany także przez jakieś oficjalne media, jest nieco inny i żeby po prostu mieć swój wkład w zmianę tego wizerunku.
Jest zainteresowanie ze strony mediów francuskich i ze strony francuskich polityków?
Tak, będziemy gościć, pomijając tutaj władze lokalne, municypalne, będziemy mieli panią senator z departamentu Saint-Denis, będziemy mieli szereg przedstawicieli biznesu francuskiego i będziemy mieli kilku deputowanych. Także jest zainteresowanie.
A miejsce spotkania, to podparyskie miejsce spotkania nie zostało wybrane przypadkowo?
Nie zostało wybrane przypadkowo. Aulnay-sous-Bois jest to przedmieście Paryża znajdujące się pomiędzy lotniskiem de Gaulle a centrum Paryża. I jest to no, chyba największe skupisko Polonii w regionie paryskim.
Co jest ważne, ta Polonia, gdyby się zmobilizowała, może odegrać jakąś rolę, ważną rolę przy wyborach lokalnych.
Oczywiście. Tutaj w Aulnay-sous-Bois już w zasadzie od wyborów parlamentarnych roku 2015 mamy jedyny punkt wyborczy poza Paryżem. Do tej pory lokale wyborcze dla Polonii były tylko w Paryżu. No my się przyczyniliśmy do tego, że Aulnay-sous-Bois został po raz pierwszy w 2015 roku przy okazji wyborów prezydenckich otwarty punkt wyborczy. Od tamtej pory zawsze ten punkt istnieje. No i ta Polonia tutaj, no zachęcamy ją do uczestnictwa. To zarówno jeżeli chodzi o wybory polskie, jak i również wybory lokalne francuskie. Polonia, nawet nie mając obywatelstwa francuskiego, może uczestniczyć w wyborach municypalnych do władz lokalnych we Francji. No i staramy się to bardzo promować, ponieważ to przyczynia się także do silnego wzmocnienia jej roli i wpływu na politykę francuską.
Konferencja w czwartek i w piątek. Będziemy o tej konferencji Państwu opowiadać w porankach wnet i w popołudniach, bo to, jak powiedział Tomasz Dzioba, to jest ta cegiełka, mała cegiełka, która może choć trochę poprawi relacje i gospodarcze, i polityczne polsko-francuskie.
Tak, jeszcze tutaj chciałem dopowiedzieć dwie rzeczy. Jedna to odnośnie wyboru miejsca konferencji. No to konserwatorium Citroena i sam Citroen ma też pewien aspekt polski, może nie wszyscy słuchacze wiedzą, ale rodzina ze strony matki André Citroena pochodziła z Polski. Jego matka była polską Żydówką, natomiast sam wynalazek, to logo Citroena, te dwa takie daszki, pochodzi od koła zębatego o zazębieniu daszkowym i ten patent został kupiony przez Citroena w Łodzi. Były to drewniane koła do maszyn włókienniczych. Także no jest to pewien polski akcent, a wracając do punktu wyborczego, no to Aulnay-sous-Bois także zaznaczyło się w ostatnich wyborach na mapie Francji, czy na mapie nawet całej Polonii, ponieważ no wynik wyborów w Aulnay-sous-Bois w przeciwieństwie do przykładowo Paryża, no wskazał na partię obecnie rządzącą, czyli Prawo i Sprawiedliwość, natomiast we wszystkich innych lokalach było odwrotnie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tomasz Dzioba był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:20. W studio już Jan Oleński, który przygotował piosenki, ale najpierw zaczniemy od
pańskiej piosenki.
Od pani Zas, żeby utrzymać się w klimacie francuskim.
Dziękuję, do widzenia, dobrego dnia.
Prosto z Waszyngtonu, Irena Lasota.